Godzina 7.38, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studiu pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan przygląda się temu, co dzieje się na Węgrzech, a tam rządzący Fidesz wygrał wybory do Europarlamentu, otrzymując 52,14%. To jest chyba rekordowy wynik, jeżeli chodzi o Unię Europejską.
Tak, i wynik, który był potwierdzony wcześniej w sondażach i w ostatnich wyborach parlamentarnych, po prostu jest tak, że opozycja jest w dosyć opłakanym stanie na Węgrzech. To znaczy starzy liderzy nie chcą odejść pomimo trzeciej porażki, dużej porażki w wyborach parlamentarnych. Te wybory europejskie to potwierdziły. No i potwierdziły tę decyzję premiera Viktora Orbana, który zdefiniował w sposób jasny, dlaczego Fidesz powinien otrzymać maksymalną ilość mandatów, że Fidesz jest tą partią, która chce po prostu nie zajmować się organizowaniem masowej imigracji do Europy, tylko raczej działać na rzecz powstrzymania tego, co się dzieje na tym kierunku południowym. I to dotarło do wyborców. Faktycznie świetny wynik, należy pogratulować. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy partii Fidesz, zawieszonej partii Fidesz, właśnie z powodu swojej polityki, którą prowadzi wobec emigrantów w frakcji ludowej w Europarlamencie.
No to przypomnijmy, 20 marca członkostwo Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej zostało zawieszone. Jednym z głównym chyba powodem były te plakaty, na których był Jean-Claude Juncker, później Timmermans z miliarderem z Węgier.
Mało osób o tym wie w Polsce, ale faktycznie Jean-Claude Juncker, pan przewodniczący, ma dużą słabość do George'a Sorosa, do tego finansisty węgierskiego pochodzenia, który jest autorem takiego planu sprowadzania do Europy 5-7 milionów rocznie imigrantów spoza Europy, że to ma po prostu być bardzo dobre rozwiązanie dla gospodarki europejskiej, gospodarki krajów Unii Europejskiej, i że przewodniczący Komisji Europejskiej spotyka się tak co miesiąc, co dwa miesiące właśnie z panem George'em Soroszem, ten sam przewodniczący, który, jak wiemy, na przykład na przyjazd do Polski nigdy nie znalazł sobie czasu, raz był przez kilka godzin, kiedy był prezydent Trump w Warszawie, i w ogóle na wyjazdy, które by sięgały dalej niż była żelazna kurtyna, więc przynajmniej pojawił się i Węgrzy mogli zobaczyć, jak wygląda przewodniczący Komisji Europejskiej na billboardach w czasie kampanii wyborczej, bo tylko go znali do tej pory z telewizji, to troszeczkę zawsze bliżej billboard. Żartuję teraz, ale faktycznie tutaj święto oburzenia zapanowało i Fidesz jest zawieszony we frakcji ludowej. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy. Premier Orban mówi bardzo wyraźnie, że nie da się wyrzucić, co najwyżej się sam usunie, natomiast też nie zmieni swojego podejścia do kwestii imigranckiej w Unii Europejskiej.
A jak mówimy o George'u, no i właśnie, pan jest specjalistą. Niektórzy mówią Soros, pan mówi Soros.
Tak, bo powinno się to wymawiać z węgierska. Jest, przyznaje się do swoich węgierskich korzeni i do węgierskości. Wyjechał dopiero w 1947 roku z Węgier i zmienił imię tylko na George. Tak, dlatego używam George, a nie Dürć, ale Soros, mówi się
tak,
Soros.
Tak, Soros, to wracając do niego, jego udział w kampanii wyborczej był widoczny. Czy Viktor Orban oprócz tych plakatów postanowił schować go w ogóle?
Nie, był widoczny oczywiście przez same wystąpienia też właśnie George'a Sorosa. To jest dosyć ciekawa historia, ponieważ Viktor Orban jako młody student wyjechał na stypendium do Wielkiej Brytanii, korzystając właśnie ze stypendium George'a Sorosa. Fundacja George'a Sorosa mogła działać w latach 80. już na Węgrzech. To było takie bardzo ciekawe rozwiązanie. To się, na przykład, mamy dokumenty w IPN-ie. Generał Kiszczak bardzo był tym zainteresowany, jak to jest możliwe, że amerykańska fundacja działa w Węgierskiej Republice Ludowej. Więc Viktor Orban był nawet stypendystą George'a Sorosa, natomiast to, co okazało się właśnie tym punktem przełomu, zresztą fundacje George'a Sorosa świetnie, włącznie z Uniwersytetem Środkowoeuropejskim, świetnie przez lata funkcjonowały na Węgrzech. Natomiast gdzie doszło do tego sporu, to który zaowocował między innymi tym, że George Soros zapowiedział, że nie spocznie zanim Viktor Orban, nie uda mu się obalić Viktora Orbana na Węgrzech. To właśnie była ta kwestia imigrancka, to była ta kropla, która przechyliła czarę, niezależnie od tego, że oczywiście obu panów różnią poglądy. George Soros jest takim zadeklarowanym liberałem lewicowym, no Viktor Orban konserwatystą.
Czesław Kiszczak zastanawiał się, jak to było możliwe, że amerykańska fundacja funkcjonuje na Węgrzech. No właśnie, jak to było możliwe, panie profesorze?
No tego chyba jeszcze nikt nie wie tak naprawdę. W każdym razie w 83-84 roku George Soros zaczyna się pojawiać na przyjęciach w ambasadzie Węgier w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie. Teraz już nie pamiętam dokładnie, gdzie mają zlokalizowaną ambasadę. W każdym razie zaczyna być gościem ambasadora komunistycznych Węgier i bardzo szybko dostaje zgodę na otwarcie swojej pierwszej fundacji. Potem to się przekształca w całe imperium. Większość fundacji, tak zwanych NGO-sów, tak zwanych tych pozarządowych fundacji na Węgrzech, to są właśnie fundacje związane z pieniędzmi George'a Sorosa. On przygotowuje po prostu grunt do reprywatyzacji, między innymi na Węgrzech. No, staje się jednym z najważniejszych postaci, wykształca tak naprawdę całą elitę, która dochodzi do rządu po 89 roku. No, z wyjątkiem właśnie Fideszu, który dosyć szybko odwraca się od George'a Sorosa, za co płaci wielką cenę, ponieważ w latach 90. miał mocno Fidesz pod górkę, zdobywał ledwie kilka procent. No, w tej chwili jest potęgą, słyszeliśmy 52% i nic nie wygląda na to, żeby w najbliższym czasie jak cokolwiek groziło.
Czy George Soros uwłaszczył się na majątku państwowym?
Nie, on sam nie, natomiast na pewno był tą osobą kontaktową, czy jego fundacje i te osoby, które zgromadził wokół siebie, które bardzo pomogły w bardzo szybkiej wyprzedaży majątku narodowego Węgier. To był proces jeszcze szybszy, trudno w to uwierzyć, ale był jeszcze szybszy niż w Polsce. To znaczy, na przykład koncerny medialne były sprzedane przed 89 rokiem na Węgrzech. Na przykład taki dziennik, odpowiednik naszej Trybuny Ludu, Nip Sobotrzak, przyszedł w ręce niemieckich koncernów przed 89, a nie po.
U nas RSW Prasa też była likwidowana. Tam jednym z głównych zarządzających był Donald Tusk. On też miał duży wpływ na ten rynek medialny. Ale jeszcze wracając do wyborów do Europarlamentu, jak tę porażkę przyjmują byli komuniści czy postkomuniści? Jak oni to przełknęli?
Myślę, że powoli przyzwyczajają, natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, że bardzo dobrą pozycję i dobre wyniki osiągnął były premier Węgier, Gyurcsány, który swoją małą, wydawało się, partią przelicytował i ma znacznie lepszy wynik niż na przykład postkomuniści i inne partie typu skrajnie prawicowy Jobbik. Ja już dawno mówię, że na Węgrzech nie dojdzie do żadnej zmiany, dopóki nie dojdzie do zmiany liderów, ale tutaj trzeba powiedzieć, że przypadek premiera Gyurcsánya pokazuje, że jest pewien potencjał, żeby jeszcze raz pojawiło się to, co się pojawiło w Polsce, to znaczy takie postaci jak Leszek Miller czy były premier Cimoszewicz pojawiają się znikąd, z powrotem wracają do polityki i osiągają świetne wyniki. No, dobrze, że nie żyje już pan generał Jaruzelski, bo prawdopodobnie też by zdobył mandat europosła w Warszawie. Teraz bardzo możliwe.
A jaka jest przyszłość Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej? Bo pojawiają się głosy, że może on być tylko współpracownikiem, niekoniecznie należeć.
Myślę, że o tym się dowiemy, ale raczej za kilka miesięcy niż za kilka tygodni. Myślę, że w ogóle Parlament Europejski, wbrew temu, co się w tej chwili oczekuje, tak dzisiaj mamy kolację, spotykają się liderzy unijni i będą pierwsze przymiarki, kto miałby zostać szefem Komisji Europejskiej, kto ma być szefem Parlamentu. Natomiast myślę, że ten Parlament Europejski jest mocno rozdrobniony jednak. Po raz pierwszy mamy tą sytuację, że socjaliści i chadecy nie mają razem większości, więc i mamy cały szereg takich mgławicowych różnych ugrupowań, całą masę, prawie 40 europosłów, którzy nie bardzo wiadomo, do w ogóle niezależnych tak zwanych. Myślę, że on się będzie bardzo długo kształtował, jeśli chodzi o frakcje. Te przepływy będą znaczne, już nawet po ukształtowaniu się jakichś władz, po ich wyborze. A Fidesz, myślę, że przyjmie taką postawę wyczekującą, to znaczy będzie czekał na rozwój sytuacji. To jest trzecia w tej chwili, Fidesz jest trzecią najsilniejszą partią we frakcji chadeckiej. Ma swoje oczekiwania, czy no zostaną spełnione, czy nie, no zobaczymy. Też troszeczkę zależy od tego, jakie podejście zastosuje po tych wyborach Berlin, mówiąc najogólniej, to znaczy.
No czy, właśnie, no. I pojawia się pytanie, czy istnieje jakakolwiek możliwość, żeby Fidesz przyłączył się do frakcji, w której jest na przykład Marie Le Pen, czy Alternative für Deutschland?
Biorąc pod uwagę to, co mówi sam Viktor Orban, jeśli chodzi o Marine Le Pen, to nie, on to wyraźnie stwierdził, natomiast stwierdził również to, że chce pozostać w frakcji ludowej, to bardzo otwarcie, i też stwierdził, że jeżeli zostanie wykluczony Fidesz z tej frakcji, to pierwszą podróż, którą odbędzie, to będzie podróż do Warszawy.
To dla nas na pewno budujące. I jeszcze na koniec, panie profesorze, jaki był wynik tej partii, takiej skrajnie chyba prawicowej Jobbiku? Jak tutaj się kształtuje?
Przekroczyła 5%, nieznacznie jeden mandat zdobyła. Także to jest, myślę, że to już jest powoli koniec tej partii. To była partia, która kiedyś doskonale wypadała właśnie w wyborach europejskich. Natomiast w tej chwili, właśnie na tle kryzysu imigranckiego, tego, że bardzo wiele razy, trochę jak u nas Platforma Obywatelska w sprawie 500+, bardzo wiele razy zmieniała zdanie, przestała być wiarygodna, także skrajnie prawicowy Jobbik moim zdaniem może jeszcze pozostać jakąś chwilę jako mała, malutka partia na Węgrzech, ale myślę, że wyborcy o bardziej takich radykalnych, prawicowych poglądach będą szukać dla siebie czegoś nowego.
I już naprawdę na koniec, jak wyglądają dziś relacje Węgier z Rosją, bo to jest też u nas nad Wisłą jeden z argumentów, który zarzuca się Viktorowi Orbanowi: zbyt ścisła współpraca z Władimirem Putinem, zbytni zwrot ku Rosji.
To jest, teraz musiałem mieć kolejnych 10 minut, żeby starać się to jakoś scharakteryzować. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że te osoby, które tak twierdzą, nigdy się nie zająkną, jeśli chodzi na przykład o kanclerz Angelę Merkel, jej politykę wobec Moskwy i Nord Stream 2. Przede wszystkim są to jednak uwagi, które powstają po to, aby trochę poróżnić Polskę i Węgry. Na pewno Węgry prowadzą i mają możliwość przede wszystkim, bo to Władimir Putin decyduje, z kim rozmawia, a z kim nie. No taki jest układ sił. Z nami nie chce rozmawiać. Nie chciał już rozmawiać i z poprzednim rządem, i obecnie prowadzi bardzo twardą politykę wobec Warszawy. I ma to swoje konsekwencje oczywiście w drugą stronę. Natomiast jeśli chodzi o Węgry, no tutaj zaoferował w tym najtrudniejszym momencie, kiedy Węgry były w potężnym konflikcie z Brukselą. Także to jest jeden z efektów tej Komisji Europejskiej, jej polityki, to jest ten kontrakt na modernizację elektrowni atomowej, którą kapitał rosyjski...
A na jakim on jest etapie, ten kontrakt?
No właśnie, ja tam przyjeżdżałem niedawno i ciągle tych żurawi jakoś nie widzę, które tam, tych dźwigów, które by tam pracowały jakoś, więc zdaje się, że to się mocno opóźnia.
Jak to będzie w przyszłości? Będziemy oczywiście pana profesora o to pytać. Pan Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu imienia Wacława Felczaka, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A my posłuchamy teraz coś o autobusie warszawskim, czerwonym. Radio, robimy radio, 7:54 i 12 sekund, a przy telefonie jest pan Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
No i panie pośle, noc w niedzielę pełna emocji, wygrana, 3 mandaty, poranek w poniedziałek, duże rozczarowanie. Co pan myślał, kiedy kładł pan się spać w niedzielę, i co pan myślał wczoraj o poranku?
Kiedy kładłem się spać w niedzielę, to oczywiście myślałem o tym, żeby odpocząć po bardzo intensywnej kampanii, natomiast no, w poniedziałek byłem niemile zaskoczony. Mamy poczucie ogromnego niedosytu po tej kampanii wyborczej, która zwłaszcza na ostatniej prostej, no, bardzo nas niosła i niósł nas przede wszystkim duży entuzjazm, z którym Polacy zareagowali na powstanie Konfederacji. Dlatego, myślę, że nazwijmy to, apetyty są jeszcze bardzo zaostrzone względem jesieni.
Panie pośle, co zawiodło? To pytanie, które nasuwa się przecież jako pierwsze.
Wydaje się, że czas, to znaczy zabrakło nam tygodnia albo dwóch, żeby dotrzeć do odpowiednio dużej grupy Polaków. To wygląda w wynikach, które żeśmy dostali. Oczywiście nasz pewien niepokój budzi, że jakby nam ubyło prawie czy około 30% naszych głosów przez tą noc. Żaden inny komitet, czy te największe, Koalicja Europejska, czy PiS, czy też nawet te pod progiem, czy nad progiem typu Wiosna, 15 czy Lewica miały pewne przesunięcia względem exit pooli, ale tylko nam ubyła tak ogromna liczba tych procentowych, tych prognozowanych głosów. To budzi nasz niepokój i my to też weryfikujemy. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że dwa czynniki zdecydowały o tym, że nie powiedzmy 800 tysięcy, a 600 tysięcy głosów dostaliśmy. Pierwszy czynnik to fakt, że byliśmy prawie nieobecni, praktycznie nieobecni w telewizjach,
w mediach publicznych,
głównego nurtu, dużych mediach. A jeśli byliśmy obecni, to wyłącznie atakowani. I to zresztą widać w tych wynikach, to znaczy mamy najsłabsze poparcie tam, gdzie nie dociera internet, czyli wśród starszych mieszkańców i wśród niektórych mieszkańców wsi, tak, bo po prostu część mieszkańców wiejskich słabo korzysta z internetu. Natomiast największe, najlepsze wyniki mamy w dużych miastach. Mój najlepszy wynik w okręgu, bo ja startowałem z Wałbrzysko-Mazursko-Podlaskiego, to jest miasto Białystok. Drugi to jest powiat Białystok, potem Grajewo. To są te wyniki, tak? Czyli miejskie okręgi, nawet wielkomiejskie okręgi, to są nasze bastiony. Natomiast tam, gdzie ludzie się opierają w dużej mierze jednak na telewizji, tam mieliśmy słabiej. No i słaba mobilizacja, słaba frekwencja wśród naszego najbardziej zdecydowanego elektoratu, czyli wśród młodzieży. Ona była najsłabsza i to też był jeden z czynników, no, które przesądziły o tym, że no, zabrakło tych kilkudziesięciu tysięcy głosów, żeby przekroczyć tym razem próg.
No, w podobnym tonie wypowiada się jeden także z liderów Konfederacji, że właśnie exit pole były znacznie wyższe od podanych wyników, coś tu nie gra. Ale inna sprawa to jest to, o czym między innymi głównie pisano w Gazecie Polskiej codziennie, o tym także mówi Tomasz Sakiewicz, że w kampanii Konfederacji były obecne wątki prorosyjskie. Niemal każdy lider Konfederacji musiał mieć wywiad z Sputniku. To są słowa Tomasza Sakiewicza, jak pan się odniesie do tego, a także do tego, co mówił w tym kontekście Janusz Korwin-Mikke, który mówił, że Jarosław Kaczyński za to, że obraża Rosję, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.
To są dwie różne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, jak się postrzega pozycję Polski dzisiaj na arenie międzynarodowej i czy mądrym jest dążenie do tego, żeby do konfrontowania się za wszelką cenę z Moskwą i do tego, żeby wystawiać tutaj Polskę na strzał. Ja bym może nie użył takich słów jak Korwin-Mikke, ale generalnie podzielam tę intuicję i to przekonanie, że to jest bardzo niebezpieczna gra, w jaką gra dzisiaj polski rząd, bo de facto bez twardych gwarancji ze strony zachodnich sojuszników, a nawet gdyby one były, nie można tak hazardowo podchodzić do polityki międzynarodowej. Ale druga rzecz, są oczywiście podłe insynuacje Sakiewicza, który jakby każdego, kto nie zgadza się z polityką zagraniczną obecnego rządu, w tym no, z takim wiernopoddańczym stosunkiem do Izraela i USA, nazywa rosyjskim agentem. To jest moim zdaniem już materiał na dobrze udokumentowany proces i ja poprosiłem naszych prawników, żeby taki proces rozważyli, ponieważ no, Sakiewicz no, to jest taki regularny manipulator, który...
Ale o co pan chce pozywać Tomasza Sakiewicza? Za co? O co?
No, przychodzą jakby insynuacje, że to jest jakaś rosyjska agentura, no tak, takie rzeczy, no przecież gdyby brać to na poważnie, to trzeba by powiedzieć, że Tomasz Sakiewicz jest agentem żydowskich środowisk, które zajmują się wyłudzaniem polskich majątku, bo przecież to on pacyfikował protesty w Stanach Zjednoczonych, w Polonii przeciwko temu procesowi. Więc no, sprawy zaszły daleko. Telewizja publiczna dokonywała szalonej manipulacji, chociażby jeszcze w piątek w czasie bezpośrednio przed ciszą wyborczą, gdy Krzysztof Bosak podczas debaty dziękował Polakom z zagranicy. Oni zmanipulowali to w ten sposób, żeby wyglądało, że dziękował ludziom, nie wiem, z Moskwy, z Rosji. To jest jakieś absurdalne zupełnie to, co wyczyniają media rządowe na temat Konfederacji. Myślę, że jakiś efekt to dało. nie jakiś wielki, sprzątający, ale efekt być może tych kilkudziesięciu tysięcy głosów to dało i w tym sensie ta urbanowa propaganda z takiej witej spółki okazała się w jakiejś części być może skuteczna.
Mówił pan Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji, także poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Ruch Narodowy. Rozumiem, że teraz dużo pracy przed wyborami na jesieni.
Dużo pracy i zwłaszcza, że zabrakło tak niewiele i tak, no i w taki sposób jakby w ostrym starciu i zwarciu, żeśmy tych wyborów poszli. Myślę, że apetyty są naprawdę rozbudzone i mobilizacja i dynamika jest duża.
Dziękuję bardzo. Pan Robert Winnicki był gościem Poranka Wnet. Godzina 8:01, słuchają państwo Poranka Wnet. Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. A my, drodzy państwo, za kilka chwil będziemy przyglądać się temu, co dzieje się w Wenezueli.